Dzień dobry, nazywam się Krystyna Rapp-Penimirska i zapraszam na dzisiejszą odsłonę podcastu Szerszy Kontekst AI. W programie będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją. Opowiemy o tym, jak algorytmy stosowane są w praktyce i jak zmieniają świat wokół nas, a co najważniejsze, przedstawią Państwu osoby, które je tworzą. Moimi dzisiejszymi gośćmi są profesor Krzysztof Stereńczak, lider niezależnego zespołu roboczego w IDS-NCBR zajmującego się leśnictwem precyzyjnym oraz doktor inżynier Marek Ksepko, dyrektor Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej z oddziałem w Białymstoku.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś będziemy rozmawiać o wykorzystaniu technologii w ochronie przyrody i zarządzaniu lasami, ale chciałabym na początek podpytać Was o to, co kryje się za hasłem leśnictwo, jak gdyby obecnie. Kto w ogóle pracuje w lasach i jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Krzysztof, możesz mi podpowiedzieć, czym jest leśnictwo i leśnictwo precyzyjne?
Jeśli zaczniemy od leśnictwa, no to generalnie jest to pewna sztuka godzenia, jak dla mnie, interesów społeczeństwa i dlatego leśnictwo w ogóle powstało kilkaset lat temu, aby właśnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym i potrzebom społecznym w kontekście lasów, ale jednocześnie, aby robić wszystko, aby te lasy zachować. W pewnym momencie naszego rozwoju nastąpiła pewna refleksja, że dalsze eksploatowanie lasów spowoduje, że one znikną. I właśnie wtedy ten leśnik się pojawił. Dzisiaj leśnicy myślę, że mają bardzo wiele wyzwań. Przede wszystkim wyzwań związanych z godzeniem różnych interesów, dlatego że poszczególne grupy społeczne jakby artykułują pewne oczekiwania wobec leśników, no a ci leśnicy starają się na nie odpowiedzieć, tak? To jest oczywiście chęć rekreacji w lesie, to jest oczywiście chęć ochrony bioróżnorodności, to jest oczywiście chęć dostarczenia surowca, który wszyscy lubimy, a przynajmniej ja na pewno, czyli drewna. Wiele innych tych potrzeb i ci wszyscy interesariusze no, kierują swoje oczekiwania czy uwagi do leśników. Myślę, że jest to taki moment trudny. Kto pracuje w lasach? Myślę, że przede wszystkim pracują pasjonaci, przyrodnicy. Dla mnie zawsze takim pokazaniem prawdziwej duszy leśnika był taki kiedyś program Projekt Szef, coś takiego, gdzie szefowie firm byli przebierani za potencjalnie ludzi, którzy właśnie zaaplikowali do pracy. I był właśnie o leśniku taki program o lasach, gdzie w Bieszczadach, a wtedy dyrektor Krzewina Wiesław został przebrany w takiego młodego adepta czy pracownika leśnego i on poszedł właśnie do tych leśników w Bieszczadach, do takiej prostej pracy, znaczy takiej pracy właśnie w leśnictwie. I w tych rozmowach przebija, że pośród tych ludzi, którzy już kilkadziesiąt lat pracują w lesie, ta miłość do lasu jest. Ona się wyraża w wielu aspektach, ale akurat taka prosta była sytuacja, gdzie trzeba było zrobić jakąś pielęgnację i ten pracownik nie zwrócił uwagę na jodełkę, młodą jodłę i od razu leśniczy zareagował. Także pracują na pewno pasjonaci, na pewno ludzie, dla których dobro lasu, trwanie lasu jest bardzo istotne. Pracują specjaliści, bo jeśli chodzi o wykształcenie, to są w większości albo w przeważającej większości ludzie po studiach. Ludzie, którzy zarządzają lasem, bo leśnictwo, czy leśnictwo w Polsce zasadniczo jest zarządzanie lasem, czyli jest to pilnowanie tego, aby przewidziane w planie urządzania lasu czynności były wykonywane, a wykonywane one są przez zakłady usług leśnych, a z kolei to, jak las ma być prowadzony, czyli to urządzanie lasu wykonują firmy zewnętrzne. Tak? Także ci leśnicy zajmują się różnymi aspektami, hodowlą, ochroną lasu, użytkowaniem, urządzaniem, czy podążaniem za urządzaniem, planowaniem, w zależności też od poziomu, no bo mamy poziom nadleśnictwa, leśnictwa, nadleśnictwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. To są różne kompetencje na różnych poziomach. Tyle chyba, jeśli chodzi o takie ogólne rzeczy, tak?
No tak trochę żartując, tu przed wejściem do studia rozmawialiśmy z państwem, że to moja prywatna obserwacja, że w żadnej branży nie znam takiego przekroju hobby, tylu zainteresowań jak wśród leśników, ilu artystów, muzyków, malarzy. To też świadczy o jakimś stanie ducha, o tym, że oni nie zmieniają, a kształtują przestrzeń wokół siebie. Czy dla kogoś to jest piękne, czy nie, to jest kwestia wtórna, ale krajobraz między innymi jest jedną z rzeczy, której pożądamy, potrzebujemy do komfortowego życia, do dobrostanu ducha. I leśnicy też to między innymi robią. Dbają o to, żeby wzdłuż dróg były nie tylko gołe pola, kukurydzy, ale też właśnie drzewa stare.
My się zawsze śmialiśmy, że leśnik ma tą komfortową sytuację, że to jest jeden z niewielu zawodów, w których po pracy z radością wracasz do pracy, czyli idziesz do lasu.
No tak, no i to tak. Ja też jestem leśnikiem, tylko nie tym leśnikiem działającym na gruncie w lesie. Nie sadzę drzew, choć też to robię. Hobbystycznie. Ale jestem leśnikiem terenowcem. To znaczy kocham po prostu las i jak po kilkunastu latach pracy w lesie musiałem usiąść za biurkiem, to cierpiałem długo. Dlatego ciągle teraz lasu szukam.
Określiliście, że zawód leśnika powstał mniej więcej 200 lat temu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o technologii, więc chciałam zapytać, czy na przestrzeni tych dwóch wieków jesteście w stanie wskazać jakieś takie kroki milowe, przełomowe momenty w rozwoju leśnictwa, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz?
Tak, tak. Nikt nie wie chyba dokładnie, kiedy to leśnictwo naprawdę powstało. Bo tak jak Krzysztof powiedział, chodziło chyba głównie na początku o chronienie dóbr, w sensie zasobów królewskich. Potem się to sprecyzowało, jak się ludzie zorientowali, że lasów nam ubywa i że trzeba zacząć stosować metody naukowe również do zarządzania lasami, przyglądać im się szczególniej, więcej o nich myśleć i szukać zależności różnych relacji z innymi elementami środowiska, takimi jak klimat i nie tylko, właśnie potrzeby ludzi, reagować jakoś na zaburzenia, no to stwierdzono, że koniecznie nauki leśne muszą się wysublimować, doprecyzować. Wtedy powstało urządzenie lasu, to było około 200 lat temu. To urządzenie lasu, którym ja się zajmuję zawodowo. Ale Krzysztof też jest specjalistą w tej dziedzinie, w pewnym zakresie. I urządzenie lasu, choć brzmi, to słowo brzmi źle, bo brzmi trochę jak urządzanie mieszkania. Często ludzie mylą to nawet z urządzeniem, czyli jest to takie trochę mechanistyczne, fizyczne pojęcie. Ale urządzanie tu chodzi o to, żeby po prostu wszystko, co robimy w lesie, żeby było robione z głową, żeby uwzględniało te zależności złożone różnych elementów środowiska. No i potem pytałaś o kamienie milowe. Mhm. To kamieniem milowym głównym to było w ogóle powstanie samej idei urządzania lasu, tak, że trzeba to robić, to była konieczność. Potem zawieruchy wojenne w Europie szczególnie doprowadziły do tego, że zaczęła dominować szkoła ekonomiczna, czyli było nastawienie na tak zwaną rentę leśną, czyli las miał przynosić zysk, ale wydarzyło się też to, ta głęboka refleksja, o której mówił Krzysztof, że ludzie się zorientowali, że tego nie ma niewyczerpanego zysku z lasu, że ten las nie zniesie wszystkiego i to było jakby to. A jednocześnie rozwijały się nauki inne, tak jak matematyka, sposób pozyskiwania w ogóle informacji, całe nauki związane z pomiarem środowiska, odległości, geodezja i tak dalej, kartografia, hydrologia, fitosocjologia i mógłbym wymieniać tutaj kilkadziesiąt różnych dziedzin, którymi się zajmują leśnicy, w których są specjalistami. Też. Dlatego jakby jeszcze uzupełniając wypowiedź wcześniejszą Krzysztofa, to bym powiedział, że w leśnictwie pracują wszyscy. Że wśród leśników muszą być wszyscy. I piloci, i górnicy, i budowlańcy, i hydrolodzy, i artyści, gitarzyści.
Okej, okay, czyli mamy w ogóle powstanie pewnej koncepcji. Potem, tak jak wspomniałeś, czerpanie z osiągnięć, tak? Innych dziedzin nauki i wprowadzenie tak naprawdę pewnych pomiarów, zbierania danych?
Tak, w okresie międzywojennym leśnicy właśnie też wpadli na pomysł, że zaraz, od kogo mamy się uczyć? No najlepiej uczyć się od przyrody. I wtedy właśnie powstała idea powołania leśnictwa rezerwat, które tak naprawdę powstało w głowach leśników i to zapoczątkowało ochronę dzisiejszej Puszczy Białowieskiej. To, że Puszczę Białowieską mamy w takim stanie, to jest między innymi zasługa leśników, a szczególnie tych naukowców leśnych, którzy pomyśleli o tym, że trzeba zostawić sobie jakiś kawałek lasu, żeby go obserwować i uczyć się od niego, jak robić, żeby jak najmniej szkodzić, jak zajmować się lasem, żeby mu jak najmniej szkodzić. Potem kolejnym kamieniem milowym był rozwój, wydaje się, właśnie nauk matematycznych, statystyki, analizy rozległych zbiorów danych i tak dalej, aż przyszły nowe techniki pozyskiwania informacji o środowisku. Tu więcej Krzysztof może nawet powiedzieć ode mnie, bo teledetekcja, fotogrametria i...
LIDAR. Tak, no te zdjęcia pojawiły się, powiedzmy, przed tak naprawdę II wojną światową. Pojawiło to jakieś 100 lat temu.
Mówimy o zdjęciach z lotów ptaka. Tak.
Mówimy o zdjęciach pozyskanych z nad lasu. To mógł być balon albo samolot. Później po wojnie pojawiły się satelity.
Choć była to technologia, przepraszam Krzysztofie, że wchodzę w słowo, ale technologia ukradziona od wojska troszkę.
Tak, tak, no w ogóle niestety wiemy, że wojny bardzo mocno pchają technologię do przodu, co dzisiaj widzimy na Ukrainie, gdzie rola dronów znacząco wzrosła, co jak się domyślamy za kilka lat będzie procentowało na rynku cywilnym. Tutaj oczywiście zdjęcia były pierwsze i najważniejsze źródło pozyskania informacji o tym, co się dzieje po drugiej stronie frontu. I oczywiście dlatego, że widzimy las z góry, to szczególnie z punktu widzenia lasu jest to bezcenna informacja, dlatego że mamy ciągłą informację o drzewostanie i człowiek z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą potrafi to interpretować manualnie wręcz, ale potrafi pozyskać informacje, których pozyskanie z poziomu gruntu byłoby trudne i pracochłonne. No a oczywiście koniec XX wieku to LIDAR, czyli kompletna rewolucja.
No właśnie, powiedz jeszcze wcześniej, jak gdyby te zdjęcia lotnicze, jaką one miały wadę? To znaczy widzimy las z góry, znaczy, ale jakich informacji brakowało? Znaczy,
interpretacja, czyli taka klasyczna teledetekcja, to jest wnioskowanie o obiektach na podstawie informacji spektralnej, którą zarejestrowaliśmy, tak? Klasycznie, kiedy mówimy o fotogrametrii, mówimy trochę o pozyskaniu pewnych miar, kształtów, wymiarów, obiektów. I to w przypadku lasu było bardzo trudne z wykorzystaniem klasycznej fotogrametrii, dlatego że aby mierzyć, trzeba by było mieć również grunt, czyli punkt odniesienia. I w lasach bardzo ciężko jest ten grunt, szczególnie na zdjęciach, znaleźć, no bo zwarte lasy nie pozwalają nam dotarcia do gruntu, już nie mówię o kwestii zacienienia. A LIDAR powodował, że my zaczęliśmy penetrować koronę drzew, tymi wiązkami laserowymi, docierać do gruntu, mieliśmy punkt odniesienia, mieliśmy strukturę i no i wysokość, a sama wysokość drzew jest bardzo, bardzo mocno skorelowana z miększością, więc to była rewolucja, która z jednej strony ominęła te problemy, które miała fotogrametria, a z drugiej strony bardzo mocno zautomatyzowała i utrwaliła na wieki tak naprawdę obraz jakiegoś fragmentu lasu, tak? Ta automatyzacja również spowodowała, że my dzisiaj wykorzystujemy te technologie w kilku krajach w Europie, między innymi w Polsce również jest aktualizowana instrukcja urządzania lasów, w ramach której możliwe będzie wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego jako alternatywnej metody do klasycznych metod szacowania zasobów, co oznacza, że my nie z wykorzystaniem tylko i wyłącznie powierzchni próbnych będziemy wnioskować o lesie, czyli takich bardzo małych powierzchni, kilkuset na większym terenie, tylko będziemy w każdym miejscu mieć informacje o tym, jak wygląda las, jaki on jest duży, ile tam jest miększości stojącego drewna, ile jest drzew na jednostkę powierzchni, no a to otwiera zupełnie inne możliwości, no tak, analityczne.
Tak, tak, to pozwala stosować anglosaską metodę badawczą Space for Time, gdzie jeśli nam brakuje czasu w badaniach przyrodniczych, to zastępujemy to przestrzenią, którą badamy. Liczbą osobników, odpowiednią próbą, istotną statystycznie, jak mówią mędrcy. Tutaj pytałaś o kamienie milowe. Zwróć uwagę, że wymieniłem tak pierwszy kamień milowy 200 lat temu, potem kolejny to już przeskoczyłem do okresu wojny, potem i tak dalej. Dzisiaj wydaje się, że te kamienie milowe będą się pojawiały w każdym dziesięcioleciu. Już pojedyncze pokolenia będą miały do czynienia z kamieniami milowymi. To się dzieje na naszych oczach teraz. Sztuczna inteligencja jest takim kamieniem milowym, wydaje się, jeśli się nie mylimy, że niedawno techniki obliczeniowe się bardzo poprawiły. Przenieśliśmy tą domenę teledetekcyjną całkowicie do cyfrowego świata. Dzisiaj nikt już z analogowych zdjęć nie korzysta, choć są wyjątki. I za chwilę zorientowaliśmy się, że mamy nadmiar pewien informacyjny. Mamy tak dużo danych, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć ich swoimi mózgami. I już szukamy jakiejś protezy na nasze mózgi, która nam pomoże te dane interpretować. No, mówi się, że człowiek przeciętnie jest w stanie analizować 5-6 zmiennych naraz. To już wybitne umysły. W domyśle sztuczna inteligencja nie będzie miała w ogóle takich ograniczeń. I to jest kluczowe i to jest według mnie krok milowy.
To jest też bardzo ciekawe, o czym wspomnieliście jak gdyby w kontekście tych, powiedzmy, odstępów czasowych, w których różne innowacje się pojawiały. Ale zapytam też przekornie, czy to, że nauka jako taka na papierze się rozwija, jak gdyby, czy to jest łatwo wcielić w życie? Bo sami wspomnieliście o tym, że postęp technologiczny jest bardzo dynamiczny, że mamy mnóstwo danych, wręcz tyle, że nie do końca wiadomo, co z nimi robić, ale czy te rzeczy widać już w praktyce, albo jaki jest horyzont czasowy, o którym możemy mówić, czego brakuje, żeby faktycznie te informacje wykorzystywać?
Prawda jest taka, że lotnicze skanowanie takie operacyjne jest, no powiedzmy, od 20-25 lat dostępne. W wielu krajach nie jest jeszcze ona operacyjnie wykorzystana, tak? Bo pamiętajmy, że żeby od nauki czy od odkrycia jakiejś nowej technologii doszło do wdrożenia, to musimy pokonać wiele etapów. Pierwsze oczywiście to udowodnić, że ta metoda działa. Co oznacza w przypadku leśnictwa, że zakładamy, że zastosowanie jakiejś technologii spowoduje, że efekt jej wykorzystania i interpretacji spowoduje, że nie dostaniemy gorszego wyniku niż w wyniku pomiaru naziemnych. Tak? To jest pierwsza kwestia. A dopiero później zaczynają się pytania, jak to wdrożyć. Jeśli mamy, nie wiem, będziemy się odnosić tylko do Polski. Tak, mamy w Polsce, powiedzmy, kilka firm wykonujących plany urządzania lasu. Najważniejszą i największą jest Biuro Urządzania Lasu. No to dla takiej wielkiej jednostki jest to z jednej strony przeskok technologiczny, przeskok generacyjny, pokonanie pewnych naturalnych oporów, które się pojawią, ale ogromny przeskok mentalny. Dwa, to jest otwarcie drzwi, które nie wiadomo, gdzie nas, jak szeroko nas zawiodą, bo my dzisiaj dużo mówimy o tym, że my chcemy zwiększyć precyzję pomiaru pojedynczych drzew czy lasu, ale musimy zrozumieć, że konsekwencją tego będzie zupełnie inne planowanie, będzie tworzenie na przykład twinsów takich, czyli cyfrowych bliźniaków lasu, czyli to, co kiedyś musieliśmy, albo inaczej, aby wnioskować na temat pewnego procesu zachodzącego w lesie, kiedyś czekaliśmy kilkadziesiąt lat, żeby ten proces wzrostu zarejestrować jakimś pomiarem rzeczywistym. A dzisiaj możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie komputerowo zaprojektujemy wzrost pojedynczych drzew i możemy rozpatrywać dowolne warianty, scenariusze z punktu widzenia hodowli lasu, albo z punktu widzenia tego, jakie będą oczekiwania społeczne, albo z punktu widzenia zmian klimatu. Możemy sobie dowolne scenariusze robić i jeśli dojdziemy do tego etapu, gdzie będziemy mieli precyzyjny pomiar, precyzyjną lokalizację i zbudujemy cyfrowy las, załóżmy dla Polski, czyli będziemy mieli wszystkie drzewa z pełną informacją, to otworzy się, bym powiedział, perspektywa, o której chyba nie myśleliśmy jeszcze kilka lat temu, tak?
No tak, i tu też jest odpowiedź na twoje pytanie, czy jaka jest szansa wdrożenia praktycznego. Wiesz, rodzą się naturalne opory, choćby takie...
Proszę, przytocz tą anegdotkę o... jak to się nazywa?
O pierśnicy?
O pierśnicy, tak.
No leśnictwo jest pełne słów starego pochodzenia, starych słów pierśnica. Pierśnica to jest średnica drzewa mierzona na wysokości piersi, ale jak wiemy, każdy człowiek ma piersi na różnej innej wysokości. W związku z tym zdarzyło mi się kiedyś w ramach jednego projektu mierzyć pierśnicę po innym człowieku, który wydaje się, że był wzrostu gdzieś tam z prozy Tolkiena, czyli nie za wysoki człowiek, który mierzył te pierśnice gdzieś na wysokości metra. W związku z tym wszystkie średnice drzew, które ja mierzyłem klupą, to jest takie urządzenie do pomiaru średnicy drzew, były mniejsze niż te mierzone ileś lat temu, 10 lat wcześniej, więc co jest oczywiście niemożliwe, bo drzewa przecież ciągle przyrastają, więc powinny być coraz grubsze.
I tutaj, jak wspomniałeś, jak gdyby taką innowacją było wprowadzenie kijka na wysokości metra 30,
to
tak?
Jest na pogranicze żartu. Nie, ten kijek był stosowany też od 200 lat. Chodzi o to tylko, że po prostu każde urządzenie noszone przez człowieka w lesie mu przeszkadza. I moi pracownicy też, jedni chętnie stosują kijek, inni znacznie mniej chętnie. To jest naturalne, że im masz więcej urządzeń. Musiałbyś zobaczyć taksatora w lesie. Taksator to jest człowiek, który właśnie chodzi i mierzy las, mierzy drzewa. Najczęściej jest to człowiek wyglądający jak choinka przysłowiowa, obwieszony, tu ma wysokościomierz, czyli takie urządzenie do pomiaru wysokości drzew, klupa, taśma, raptularz, to jest taki też piękne słowo przedwojenne, taki zeszyt, w którym notuje, dzisiaj już tablet elektroniczny, GPS oddzielnie i tak dalej. No jest tych urządzeń bardzo dużo. Między innymi nasza myśl jest taka, żeby trochę odciążyć taksatora, żeby aż tyle nie musiał nosić rzeczy. Ale będę kontynuował myśl o tym przywiązaniu do historii i dużej liczbie starych pojęć w leśnictwie. Ja nie znam innej dziedziny, może poza historią sztuki, gdzie właśnie tych takich archaizmów, pojęć brzmiących staro jest jak w leśnictwie. No właśnie to ta pierśnica przesławna, tak? Zgadza się? No to taki człowiek by tak sobie tego nie wyobraził. Ale tak, rębnia, na przykład pojęcie rębni. Brzmiące strasznie, prawda? Bo rębnia to jest tak, jakbyśmy...
No mi się kojarzy z siekierą.
Jakbyśmy rąbali, prawda? Tak. A tak naprawdę to oznacza pewną koncepcję podejścia do lasu, czyli zaplanowania właśnie jego przyszłości, a najważniejszym elementem rębni jest odnowienie lasu, czyli nie jego wycięcie, ale to, żeby się pojawiło młode pokolenie. Krzysztof przed chwilą użył lekko słowa hodowla. No, hodowla nam się kojarzy z hodowlą zwierząt, a hodowla lasu to jest królowa nauk leśnych, choć ja jako urządzeniowiec powinienem mówić, że urządzenie jest królową nauk leśnych, ale faktycznie las się hoduje, to znaczy hoduje się go w takim sensie, że jedno pokolenie ludzi sadzi drzewa i planuje przyszłość, czy może najpierw planuje przyszłość tego lasu, sadzi drzewa, a dopiero drugie lub trzecie pokolenie korzysta z pracy tych wcześniejszych pokoleń.
No i to jest chyba bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, że myśląc o lesie, tak naprawdę praca skupia się na efektach, które będą widoczne za 100 lat na przykład, albo za kilkadziesiąt lat, czyli te informacje, które my zbierzemy teraz i przeanalizujemy, wpłyną... pomogą podejmować decyzje, tak, które będą widoczne kilkadziesiąt lat później. Jak gdyby przenosimy się w czasie.
No to jest ważne, żebyśmy mieli świadomość, że z perspektywy pracy leśnika to jest właśnie ta trudność. Rolnicy mogą każdego roku modyfikować swoje decyzje, poprawiać je, ulepszać. Leśnicy nie mają tak dużego komfortu, stąd cała sztuka właśnie nauk leśnych związana z regionalizacją nasienną, czyli powracaniem z młodym pokoleniem z tego miejsca, tak, czyli lokalnego, gdzie wiemy, że jeśli rozło przez jakiś czas, że da sobie radę. Innym aspektem jest to, że dzisiaj społeczeństwo ma określone jakieś oczekiwania. Tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 20-50 lat. Pamiętajmy, że dzisiaj jesteśmy beneficjentem wiedzy leśnej z jednej strony, a z drugiej strony oczekiwań społecznych kilkadziesiąt lat wstecz. Już nie mówię o kwestiach historycznych, wojnie, pewnym programach zalesieniowych, jakie w Polsce były. Tu warto dodać, że kiedyś, znaczy krótko po wojnie mieliśmy 20% lasów i rosło ich o połowę mniej, jeśli chodzi o miąższość na danej jednostce. Dzisiaj mamy 30 co najmniej, w zależności od definicji, albo więcej, 30 kilka, jeśli przyjmiemy europejskie definicje. Więc to pokazuje, że leśnicy stoją przed wyzwaniami, bo dzisiaj podejmują decyzje. Dwa, będą musieli odpowiedzieć na największą zmianę, której trudno przewidzieć, czyli zmiany klimatu.
Tak jest. To jest coś, co nas zaskakuje właściwie co dzień. Ja już mówiłem o tym wcześniej gdzieś, że jeszcze jesienią ubiegłego roku założyłem się tak po koleżeńsku, żartując, że będziemy mieli, bo tak wskazywały modele klimatyczne, że będziemy mieli mokrą wiosnę, właściwie przedwiośnie i potem suche lato, no i widzicie, co się dzieje, żółte trawniki. A jak to się przekłada na las? No przekłada się tak, że drzewa po pierwsze wolniej rosną, ale są słabsze. Są bardziej wrażliwe na atak szkodników pierwotnych, wtórnych. Znowu ten język leśny, ale tu chodzi właśnie o owady, które atakują takie osłabione drzewa. Bo drzewa bronią się głównie zalewając żywicą na przykład takiego kornika. Ale nie tylko. No, w końcu to są też drzewa liściaste, które potrzebują wody do tego, żeby co roku ten aparat asymilacyjny, czyli liście, odbudować. A żeby je odbudować, to tak jak warzywo, przepraszam za to porównanie, muszą tą masę roślinną zbudować. Jak nie ma wody, to nie mają już czego tego... Też tak sądzę, ale to widać, proszę spojrzeć, jakie wielkości są na przykład liście olchy w tym roku albo dębów. że widać, to być może to nie jest naukowa obserwacja, tylko taka potoczna, taka subiektywna obserwacja, o ile mniejsze są według mnie w tym roku liście. To jest też zdolność adaptacyjna gatunków drzew. Ale wracając do klimatu. Mamy modele, które ostrzegają nas przed trudnymi sytuacjami w najbliższej przyszłości. Spodziewamy się trudnych sytuacji, a mimo wszystko one nas zaskakują. Czyli to jest tak, że tempo zmiany temperatury nie jest może tutaj aż tak groźne, ale wszystko to, co się z tym wiąże, czyli głównie wydłużenie okresu wegetacyjnego. To są te dni, kiedy rośliny rosną. No, nasze drzewa adoptowały się, przystosowały się do 200 kilku dni. Teraz mamy 253 do 260 kilku dni. To jest o 2 miesiące, 1,5 miesiąca dłuższy okres wegetacyjny. Drzewa muszą w tym czasie więcej zjeść, weź to w cudzysłów, więcej wypić, czyli więcej zużyć wody, bo dłużej utrzymać liście i tak dalej. Jest dłuższy okres możliwego ataku przez szkodniki i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie z tym wzrostem temperatury mają przyjść większe opady, ale większe opady zimą. Latem, wtedy, kiedy rośliny tego potrzebują najbardziej, wody będzie mniej.
Szczególnie wiosną.
Szczególnie wiosną, kiedy rusza przyrost, jak to się mówi, jak mówią leśnicy właśnie. W związku z tym woda, która będzie nam padała z deszczem zimą, będzie odpływała do Bałtyku, Wisłą, a rośliny nie będą mogły z niej skorzystać. Oczywiście to jest duże uproszczenie, to, co powiedziałem, ale ważne. Ale dla mnie, jako typologa, typolog to jest taka osoba, która zajmuje się podziałem zmienności lasu na typy, nazywaniem po prostu różnych części lasu jakoś. Zajmujemy się głównie siedliskoznawstwem, gleboznawstwem, glebami, żyznością lasu i tak dalej, jego odpornością też, zużyciem wody, wpływem klimatu na las i tak dalej. No i między innymi dla mnie kluczowe jest to, czy gatunek, od którego jesteśmy uzależnieni, 60% polskich lasów to sosna, tak? Czy on sobie w tak zmienionych warunkach poradzi? Czy nie powinniśmy dzisiaj jako planiści przyszłych lasów za 100 lat myśleć jednak lepiej o dębie, który jest trudnym gatunkiem, bo rośnie dużo dłużej. Nie każdy przemysł go wcale tak bardzo nie chce, bo on jest gatunkiem trudnym. To jest twardy gatunek do obróbki. Sosna jest tańsza, szybciej rośnie i tak dalej, ale może mieć kłopoty w polskich lasach.
Problemem mamy tylko to, czy jest to problem, że pamiętajmy, że rolnictwo wyparło leśnictwo, czyli obszary leśne na najgorsze gleby. Piąta, szósta klasa. Co oznacza, że z punktu widzenia nawet chęci leśników mamy dość ograniczone możliwości do tego, żeby te składy gatunkowe jakoś w mocny sposób zmieniać. Ponad 50% siedlisk to są naprawdę bardzo ubogie siedliska, co oznacza, że sosna jest jedynym gatunkiem, albo jednym z bardzo niewielu gatunków, które możemy rozważać w naszej strefie klimatycznej jako takie, które będą miały duże rozmiary i będą miały wartość dla przemysłu, bo też musimy pamiętać, że to, co zaczęliśmy, że no leśnicy odpowiadają na potrzeby, tak? Wszędzie wokół nas jest drewno, ono się nie wzięło z kosmosu, tylko z lasu. I dobrze, żeby to był lokalny las, bo wtedy ten ślad węglowy tego pozyskania i przerobienia drewna będzie najmniejszy. Możemy je oczywiście sprowadzać z wielu różnych miejsc na świecie, tylko jak popatrzymy cały ciąg dostaw, to się okaże, że ślad węglowy samego transportu jest dużo większy niż szkoda czy efekt wycięcia tego drzewa.
Tak, ja to często tłumaczę swoim znajomym przyrodnikom, którzy na siłę próbują powstrzymać, hamować gospodarkę leśną w sensie pozyskiwania drewna. Często tłumaczę, no słuchajcie, jeśli myślicie globalnie, myślicie o całej kuli ziemskiej, to pamiętajcie o tym, że świat zachodni, który zużywa najwięcej drewna, mimo że wydaje się być najbardziej świadomym światem, gdyby tak dzielić na zachód, wschód, Azję i tak dalej, to niewycięcie lasu u nas będzie skutkowało wycięciem jakiegoś fragmentu lasu deszczowego w Brazylii czy w Argentynie. Tak? A ten las tam pełnił dużo większą rolę klimatyczną, regulacyjną w stosunku do całego globu niż naszych parę sosen gdzieś. Nie? Więc to jest zawsze dylemat. W ogóle życie leśnika, praca leśnika i urządzeniowca, naukowca leśnego, to są ciągłe dylematy. Ciągłe zastanawianie się, czy... No tak jak z wychowaniem dzieci troszkę, przepraszam za to porównanie, ale o ile życie dzieci możemy... Znaczy one i tak sobie same je wyregulują, no to z drzewami jest tak, że jak już je posadzimy w jakimś konkretnym miejscu, to one nie przeniosą się. Czyli będą musiały albo się adaptować do tych warunków, które im człowiek wybrał, albo zmienić swoje potrzeby, a trudno to sobie wyobrazić.
Ale też jak wspominaliście nawet o rozważaniu tak zmian pewnych gatunków drzew i wymiany ich na inne, to tutaj chyba też są jakby elementy, które są bardzo skomplikowane, ponieważ, nie wiem, niektóre drzewa są związane z określoną fauną, tak? Jak gdyby oprócz drzewa mamy wokół tego drzewa całą, taką powiedziałabym, leśną społeczność, tak? Która
cały.
Jest tak przywiązana do niego. I teraz wymiana tego drzewa na, nie wiem, zamiana świerku na dąb, tak? Jak gdyby generuje kolejne zmiany, tak?
Znaczy to jest właśnie ten precedens leśnika, bo my wydaje mi się, że w kontekście gospodarki leśnej nie ma prostych odpowiedzi, bo to, co dotknęłaś zagadnienia zmiany gatunku, nie wiem, intensywności, zaprzestania pewnych czynności gospodarczych, tak, to wszystko będzie rodziło pewne konsekwencje. One będą mniej lub bardziej widoczne, będą miały większy lub mniejszy efekt ekonomiczny, ale on będzie i my z tą szeroką wiedzą, o której mówił Marek, bo tak naprawdę w programach studiów leśnych jest bardzo szerokie, są bardzo szerokie zagadnienia od takich klasycznych przyrodniczych po ekonomiczne i zarządzanie, tak? Więc my musimy mieć tą pełną perspektywę, dlatego że realizujemy szeroką gamę potrzeb, w ogóle zastosowań drewna. No mamy ponad 20 tysięcy zastosowań drewna. Więc jest to surowiec naprawdę z jednej strony cenny, z
kluczowy
drugiej ekologiczny i on tu powstaje. Pamiętajmy, że Europa jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie po pierwsze lasów przybywa, podobnie jak w Azji. Po drugie mówi się, i to jest paradygmat leśnictwa polskiego, o trwale zrównoważonej, bioróżnorodnej gospodarce leśnej. Czyli my trwale zrównoważona, czyli co? My zapewniamy utrzymanie powierzchni leśnych, stabilność lasów, czyli żeby one były w miarę odporne na różne zagrożenia, no a z drugiej strony odpowiadamy na te potrzeby społeczne, które są. I dlatego oczywiście możemy sobie lokalnie w Unii Europejskiej wprowadzać jakieś regulacje, tylko odpowiedź na pytanie, a jak to wpłynie na klimat albo na społeczeństwo globalnie, są szalenie trudne. I wydaje się, że tutaj powinniśmy odrobić pracę domową. Ja zawsze powtarzam za Einsteinem, który kiedyś powiedział, gdybym miał godzinę na uratowanie świata, 55 minut poświęciłbym na poznanie problemu, a 5 na działanie. Nie wiem, czy nie poszliśmy w tym wszystkim, pominęliśmy te 55 minut i nie odwróciliśmy proporcji, tak? Bo, tak jak powiedziałem na początku, raz podjęta decyzja w leśnictwie ma ogromne znaczenie i będzie niestety widoczna często już za późno.
Tak, często jestem pytany właśnie też w różnych dyskusjach na temat tego, dlaczego leśnicy w Polsce twierdzą, że chronią przyrodę, że chronią las. Przecież wycinają drzewa. No ale tak, jeśli umawiamy się, bo tak jest, prawda, że drzewa są kluczowe dla tego, żeby coś nazwać lasem, prawda? Jednocześnie wiemy, że z drzewami powiązanych jest wiele różnych gatunków. Beneficjentów istnienia drzew jest cała masa. To jest od kilkudziesięciu do kilkuset gatunków związanych z każdym gatunkiem drzewa. I przewrotnie świerk jest takim gatunkiem, to potwierdzone jest wieloma badaniami w całej Europie, nie tylko w Europie. Świerk jest takim gatunkiem, który pozwala żyć wielu innym gatunkom. Od wątrobowców, przez bakterie, szczególny dafun glebowy, przez owady i tak dalej, ptaki. Podam przykład, tutaj mówiliśmy zresztą o tym, że tak będzie, że po niesławnej gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej wzrośnie populacja dzięcioła trójpalczastego, który jest związany ze świerkiem. No i niektórzy koledzy ornitolodzy mówili mi, Marek, to tak nie będzie, ona tak szybko nie wzrośnie. Wzrosła 3 razy, z tego co wiem, może mam nieaktualne dane. I teraz spada. O tym też mówiliśmy, że tak będzie. To jest naturalne w przyrodzie. Jeśli jest nadmiar pokarmu, to populacja, która korzysta z tego pokarmu, gwałtownie się rozwija. I to nieważne, czy to jest supercenny gatunek, czy gatunek pospolity. Szybko się rozwija, ale potem, jeśli tego pokarmu zabraknie, to bardzo szybko też wymrze. I tu jest właśnie rola leśników. My musimy zapewnić ciągłość istnienia lasu. To jest kluczowe. Jeśli las będzie trwał, czy mniejsza już o to, czy to będą brzozy, sosny, czy pomieszane brzozy z sosnami, to znaczy, że te wszystkie gatunki, które około leśne czy z lasem związane, będą miały łatwiej. Dadzą radę przeżyć. Bo nam powierzono zadanie dbania o bioróżnorodność na wszystkich poziomach. Na poziomie populacji genetycznej, osobniczej i tak dalej. I to robimy właśnie. I to jest właśnie ochrona przyrody. Już pomijając to, że większość rezerwatów przyrody w Polsce jest przez leśników powołana.
Wspomniałeś o tej zmienności. Lasy też wydają nam się czymś, co jest w danych miejscach od zawsze i jest takie niezmienne, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wydaje mi się, że no to jest błędne założenie. Ty, Krzysztof, wspomniałeś o no jak gdyby odkryciu, które zaistniało dzięki technologii, na przykład w Puszczy Amazońskiej, gdzie okazuje się, że ta puszcza nie zawsze była tam, gdzie jest.
Tak, to jest perspektywa, jak tylko spojrzymy. To jest jedno, dwa, mamy nowe technologie i możliwości. Tak? Także w wielu miejscach, gdzie uznawało się dane lasy za, że tak powiem, nie chcę powiedzieć nietknięte ręką ludzką, bo dzisiaj trudno powiedzieć, jeśli mamy wpływ na skład chemiczny powietrza, to znaczy, że wpływamy de facto na wszystkie lasy, ale mówię o takiej bardziej działalności czy występowaniu ludzi, no to wiemy, że w Amazonii pojawiają się dzięki lotniczemu skanowaniu laserowemu odkrycia miast, o których nikt nie wiedział, czy znaczy nie przetrwały żadne zapiski, a jednocześnie, że tak powiem, gminna wieś nie dotarła. W Polsce cały czas na obszarach leśnych właśnie dzięki liderowi odkrywane są ślady różnej działalności człowieka, czy w Puszczy Białowieskiej, czy w innych miejscach, dlatego że to, co mówiliśmy o tym rozwoju, to pamiętajmy, że ten rozwój technologiczny, który się pojawia na naszych oczach teraz, wspiera nie tylko leśnictwo, tylko wszystkie dziedziny takiej, bym powiedział, nauk stosowanych. W archeologii na przykład, jak tylko pojawiły się teledetekcyjne zdjęcia lotnicze, to, co można było na polach wesprzeć interpretację, to się wydarzyło. To, co powiedziałem, przez zdjęcia, przez korony nie widzieliśmy dna lasu, więc tam była taka, bym powiedział, no, niewiedza, a po tym, jak się pojawił lotnicze skanowanie laserowe, które umożliwia bardzo precyzyjny pomiar kształtu dna lasu, no to nagle zaczęliśmy znajdować różne obiekty, od jakichś starych kopalni, przez jakieś mieleże, przez pozostałości, różne pozostałości działalności człowieka. Także zmierzam do tego, że my tak naprawdę dzisiaj no, wiemy na tyle, na ile odkryliśmy i zbadaliśmy, a jak pokazuje to, co się aktualnie dzieje, no rozwój technologiczny bardzo nam pomaga w tym, żebyśmy dowiadywali się więcej. Ja mam tylko nadzieję, że my zaczniemy również patrzeć w przyszłość w inny sposób, nie z perspektywy tu, teraz i dzisiaj, tylko z perspektywy następnych pokoleń, bo to tak trochę bardziej z zarządzania. Ja nie słyszałem o tym, żeby firmy globalne zaczęły płacić swoim menadżerom za to, jak oni widzą nową strategię swojej firmy, aby być bardziej przyjaznym albo zeroemisyjnym. No, dzisiaj niestety zarządy zasadniczo rozliczane są z bieżącego rocznego zysku. Kto pozwoli sobie na duże wydatki proekologiczne, jakkolwiek je nazwiemy?
No, tu bym z tobą polemizowała. Jak gdyby pojawia się ESG i jak gdyby też raportowanie do akcjonariuszy w związku z jak gdyby odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem. Na wnioskach o granty naukowe, na projekty różnego rodzaju pojawia się kwestia wpływu
społecznego. Oj, kochani, wchodzimy w bardzo szerokie kwestie. Zostańmy.
Zgadzam się, pojawia się. Są pierwsze zaczątki. Moim zdaniem nie ma już czasu.
Że powinniśmy przyspieszyć.
To raz, a dwa, że ja osobiście uważam, że mamy pewien paradoks. W Europie chcemy być liderami i mi się to bardzo podoba. Tylko jak popatrzymy, jaką powierzchnię zajmują lasy w Europie versus lasy na świecie, ile Europa emituje gazów cieplarnianych versus cały świat, to powstaje szybkie pytanie, jak bardzo wysiłki nasze przekładają się na globalne problemy.
Tu ja jestem większym optymistą chyba niż Krzysiek, ale bo uważam, że skoro jesteśmy twórcami technologii, które ćwiczymy na naszym żywym organizmie europejskim, to łatwiej nam jest je potem transponować do innych krajów, powiedzmy, nazwijmy je umownie mniej rozwiniętych, ale skorygowanych już o nasze błędy, tak, popełnione w Europie. To przykładem są właśnie działania związane z hydrotechniką. To hydrolodzy, którzy uczyli się na żywym organizmie na rzekach. Na rzekach doprowadzili do takiej sytuacji, że ostatnią właściwie rzeką anastomozującą, to jest taki typ rzeki wielokorytowej, prawdziwie zachowany jest dzisiaj Narew, czyli rzeka w centrum Europy. I to właściwie krótki odcinek tej Narwi. Znam anegdotę, można? Słyszałem, że to tylko dzięki temu, że rosyjskie, radzieckie koparki nie zmieściły się pod mostem i nie dali rady. Podobno, bo mieli i tak wyprostować ten odcinek. Ale chodzi mi o to, że to właśnie doświadczenia z Europy doprowadziły do tego, że przestaliśmy myśleć o rzekach jako o tylko dostarczaczach, przepraszam za to słowo, energii, wody, ale zaczęliśmy myśleć o nich jako żywych organizmach. Więcej, osobowość prawną dzisiaj rzeki uzyskują na całym świecie. Zaczęło się od rzeki Mekpi w Kanadzie, a dzisiaj już europejskie rzeki niektóre uzyskują osobowość prawną i to jest ciekawe, że chodzi głównie o argument wolności rzek. Chodzi o wolność przepływu, czyli żeby rzeka płynęła nieregulowanym korytem. Śmiałem się też, to wywoływało u mnie na początku uśmiech, a teraz nawet jestem zwolennikiem takiego podejścia. Myślę, że podobnie jest z lasem. Z tym, że w lesie nie zgodziłbym się na pewno od razu na to, by realizować hasło niech się puszcza, czy tam las zapuszcza. Dlatego, że my wiemy, to już nauka potwierdziła, że głównym procesem, który dzieje się w lesie, jest homogenizacja. Znaczy chodzi o to, że las pozostawiony sam sobie zupełnie, przy tylu zaburzeniach, które my teraz wprowadzamy, upraszcza się. Wbrew pozorom nie komplikuje się, ale się upraszcza. Jest szereg badań na ten temat, w tym z Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko. Na całym świecie się takie badania wykonuje. Czyli żeby móc mieć złożony las, trzeba myśleć w wielkich kategoriach przestrzennych, rozległych bardzo. No właśnie tak jak powiedział Krzysztof, większych niż Europa. Wtedy można mówić o prawdziwej różnorodności, która będzie się samostanowiła. No nie wiem, podam przykład Syberii na przykład, tak, gdzie mamy parę tysięcy kilometrów lasu, gdzie się człowiek w jednej części gospodaruje, inne są po prostu niedostępne, odcięte górami i tak dalej. Się nic tam nie robi. I polecam wszystkim, bo miałem okazję to sam zobaczyć, polecam taką wycieczkę, jak już będzie można, jak już rozprawimy się z Rosją. Jak będzie można przejechać przez Azję, przez Syberię, zobaczcie, jak tamte lasy są nudne. To też weźcie w cudzysłów, ale nudne w tym sensie, że są monotematyczne. Że to jest jeden, dwa, trzy gatunki na rozległych setkach kilometrów, dlatego, że mimo stosunkowo dużego skomplikowania środowiska. Właśnie dlatego, że po prostu no wszystkie... Natura to jest tak naprawdę walka ciągła. Drzewa ze sobą rywalizują i generalnie doprowadzają do tego, żeby opanować jakiś teren. Jakiś teren i tyle. To jest bardzo proste. No nie ma w tym żadnego romantyzmu. Rolą leśników między innymi jest to, żeby przyglądając się tym procesom, starać się doprowadzać do maksymalnie dużej różnorodności biologicznej, czyli też gatunkowej, na możliwie małym terenie. I Polacy robią to świetnie. Naprawdę, jeździłem po całym świecie, oglądałem lasy na całym świecie, różne. I polskie lasy są świetne. Są świetne. Jak na możliwości naszego klimatu, na naszą strefę umiarkowaną, są wspaniałe.
Przyszłością, rozumiem, lasów jest trochę leśnictwo precyzyjne. Mamy w IDS NCBR niezależny zespół badawczy, na którego czele stoisz. Co jest przyszłością? W sensie, co jest ciekawego z perspektywy naukowej, co można rozwijać i jak to wpłynie na jakby pracę praktyków?
Nauka to jest taka fajna dziedzina, którą można się zajmować całe życie i dalej będzie wiele wyzwań. Więc oczywiście jak w każdej dziedzinie nauki mamy wyzwania i myślę, że w kontekście precyzyjnego leśnictwa tu sprecyzujmy, czyli takiej filozofii pomiaru lasu odnoszącej się do pojedynczego drzewa, no mamy wyzwań wiele, dlatego że lasy są i drzewa są różne z punktu widzenia tego, gdzie rosną pod kątem gleby, ale również jak rosną, czyli otoczenia. No, jeśli ktoś ma możliwość porównania sobie sosny stojącej w polu i sosny stojącej w lesie, to są z punktu widzenia pokroju zupełnie inne drzewa. Tak? Więc to jest jakby jedno wyzwanie, czyli to, co dzisiaj już padło, Marek to podkreślał, mamy nadmiar informacji, czyli tą informację w kontekście precyzyjnego leśnictwa, czyli informację o pojedynczym drzewie możemy dzisiaj zebrać z drona, możemy zebrać z lotniczego skanowania laserowego. Na tym dronie może być kamera i może być skaner. Możemy z satelity, dlatego że mamy wysoko rozdzielcze satelity, kilkadziesiąt centymetrów piksel, więc już możemy charakteryzować pojedyncze drzewa. Oczywiście wiele technologii naziemnych, co pokazuje, że z punktu widzenia technologicznego mamy co najmniej kilka rozwiązań, w ramach których możemy opisać pojedyncze drzewo. Tak? To jest jedno wielkie wyzwanie. Druga kwestia to jest oczywiście kwestia tego, aby te konkretne dane przetworzyć w taki sposób, aby efekt tego przetworzenia nie był gorszy, a zakładamy lepszy, szybszy i mam nadzieję ekonomicznie również bardziej uzasadniony niż pomiary wykonywane dzisiaj w terenie. Co oczywiście, biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych cech biometrycznych drzew, liczbę potencjalnych algorytmów, które możemy wykorzystać i liczbę technologii, daje nam bardzo dużą liczbę wariantów, które możemy co najmniej testować na poziomie badawczym, tak? Czyli to już moim zdaniem materiał na co najmniej kilkadziesiąt ciekawych prac naukowych. A technologia nie zwalnia. Ona przyspiesza. Co roku niemalże albo co dwa lata pojawiają się nowe rozwiązania techniczne, następuje miniaturyzacja, następuje integracja różnych sensorów. No dzisiaj mam iPhone'a właśnie z lidarem i z jakimś tam aparatem, czyli dwa źródła informacji o obiektach, a to jest tylko po stronie, bym powiedział, narzędzi, tak? A po drugiej stronie mamy rozwijające się narzędzia interpretacji, ja je bardzo ogólnie nazywam, czyli między innymi sztuczna inteligencja, mamy rozwój w interpretacji obrazów, mamy wiele nowych algorytmów do interpretowania tych wielu różnych wariantów danych, więc znowu liczba wariantów się powiększa. Także, a to wszystko wymaga oczywiście miejsca, gdzie to przetworzymy i tu również się nam to wszystko no rośnie, mówiąc prosto. Także suma summarum mamy wiele pytań, oczywiście wiele rozwiązań istniejących na rynku, no bo nauka nie dzieje się tylko u nas, ale dzieje się globalnie. Dzięki międzynarodowym czasopismom możemy sobie poczytać o efektach. A na to wszystko należy nałożyć przede wszystkim to, jak dzisiaj w praktyce i kto takie pomiary realizuje, co oznacza, że bardzo mocno musimy uwzględnić specyfikę lokalną do tego, żeby z tej różnorodności potencjalnych narzędzi i rozwiązań wybrać te, które będą akceptowalne i możliwe do zastosowania w praktyce.
No tak, tak. I dadzą nam właśnie te pewne przewidywania. Przewidywania pewne w sensie, że dobrej jakości. No bo moglibyśmy dzisiaj, powiedzmy, zaszaleć, tak? I stwierdzić, okej, okay, zapominamy o całej nauce leśnej, zapominamy o wszystkich starych danych, jakie mieliśmy do tej pory, zaczynamy lasy mierzyć od nowa, stosujemy do tego jakieś bardzo, bardzo skomplikowane mechanizmy, algorytmy, które wyciągają zupełnie nowe wnioski i planujemy przyszłość leśnictwa i przyrody od nowa. To jest nierealne. To byłoby chyba najgłupsze z rozwiązań. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby połączyć dokonania tego leśnictwa 200 czy tam 300-letniego, urządzania lasu, nauki, informatyki, najnowszych technologii, analiz, teledetekcji, fotogrametrii i tak dalej, metrii w ogóle. I z tego zrobić coś, co będzie dawało nam po prostu możliwie pewną prognozę przyszłości.
Trochę zaczęliście już to robić, ale czy mogłabym was poprosić o krótkie podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy?
Dla mnie osobiście najważniejszym jest to, żebyśmy rozumieli, że to wszystko ma wspierać podejmowanie decyzji. Bo o ile kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu na las patrzono głównie jako źródło drewna, tam nie było skomplikowania decyzji. Przy tym jeszcze klimat zasadniczo uznawany był za konstans, niezmienny. Głos społeczeństwa w średniowieczu rozumiemy, że był niesłyszany, bo to pan decydował o tym, co się z lasem dzieje. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie po pierwsze oczekiwania są różne i zmienne, klimat nie jest już stałą i tak naprawdę tych źródeł informacji do wnioskowania jest bardzo wiele. Więc w tym wszystkim zalewie tej informacji chodzi o to, żeby z jednej strony precyzyjnie pomierzyć las, dwa, dodać informacje o siedlisku, wszystkich innych czynnikach, które mają wpływ na las. Trzy, aby w oparciu o to i oczekiwania społeczne podjąć optymalne decyzje. I to jest, myślę, największym wyzwaniem, bo słowo optymalnie użyłem nie bez kozery, bo to jest dobre słowo wytrych, co to znaczy optymalne. No i tutaj trzeba by było się zastanowić na przykład nad polityką leśną, nie wiem, nad strategią, krajową, europejską, nie wiem. To ja stawiam pytania, bo optymalne jest łatwe do powiedzenia, trudne do wykonania. I myślę, że to jest takie największe jakby wyzwanie, a z drugiej strony mamy jedną, znaczy pierwsza z historii sytuację, w której i są narzędzia, i są rozwiązania techniczne, i jest know-how, które faktycznie możemy powiedzieć, że pozwoli nam w dużej mierze uprościć albo może uprościć wnioskowanie i planowanie w sytuacji, kiedy mamy kilkadziesiąt zmiennych do uwzględnienia.
I to bardzo losowych, zmieniających się bez kontroli.
I jeszcze zmiennych w czasie.
Tak. I to tyle. Właśnie zgadzam się z Krzysztofem.
I to tyle w tym temacie. No dobra, to kończymy na dziś. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli profesor Krzysztof Stereńczak, lider niezależnego zespołu roboczego w IDS NCBR, zajmującego się leśnictwem precyzyjnym, oraz doktor inżynier Marek Sepko, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z oddziałem w Białymstoku. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.